że aktywność fizyczna jest ważna dla naszego zdrowia, to już truizm. A mimo to styl życia człowieka w XXI wieku zdecydowanie nie sprzyja byciu aktywnym. Dlatego na ten temat, na temat realnych korzyści aktywności fizycznej i ruchu ogółem, porozmawiamy dziś ze specjalistą w tej dziedzinie, kardiologiem sportowym, profesorem Łukaszem Małkiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam na początek takie pytanie, bo mamy rok 2022, za nami chyba 2 lata już pandemii, w tym wielu lockdownów. Jak na tę chwilę wygląda stan aktywności fizycznej, poziom aktywności fizycznej Polaków?
No, nie wygląda najlepiej. On jeszcze przed pandemią nie wyglądał dobrze, bo mniej niż połowa osób angażowała się w jakąkolwiek regularną aktywność fizyczną. Regularną to znaczy częściej niż raz w tygodniu. Większość osób uprawiała jakiś sport rekreacyjny raz w miesiącu bądź jeszcze bardziej sporadycznie. No i to niestety nasiliło się w czasie pandemii ze względu na lockdowny, na zamknięcie przejściowe klubów sportowych, basenów, różnych obiektów innych, gdzie ten sport można było uprawiać. I wiele osób, także moich pacjentów, teraz wracając na badania kontrolne, mówi, że przez ostatnie 2 lata praktycznie albo bardzo ograniczyli, albo nie uprawiali sportu w ogóle i chcą teraz zacząć na nowo. Także te statystyki jeszcze się pogorszyły.
Mm-hmm. A że tak zapytam od drugiej strony, czyli jakie konsekwencje są braku aktywności fizycznej i jak to realnie my możemy odczuwać, zarówno jeżeli chodzi o kwestie samopoczucia, jak i przede wszystkim wyników badań, bo to jest bardzo ważne, czyli kontekst zdrowotny.
No, regularna aktywność fizyczna, zwłaszcza u osób, które były wcześniej regularne, zapewniała szereg korzyści. Im trzymała w ryzach masę ciała, ciśnienie, nie miały te osoby zaburzeń rytmu, lepiej się czuły. No i one poprzestając uprawiać aktywność fizyczną, zaczynają odczuwać wszystkie te rzeczy, których już albo dawno zapomniały, albo nigdy nie odczuwały. Sporo osób skarży się na to, że wzrosła im masa ciała. To w czasie pandemii średnio to było około 3 kg. Takie badania też są dostępne. No i w ślad za tym jest naturalnie często wyższe ciśnienie tętnicze, pogarszają się parametry laboratoryjne, na przykład profil lipidowy czy stężenie glukozy na czczo. Mamy szybsze tętno częściej, no, niższą wydolność, bardziej się męczymy, mamy gorsze samopoczucie z tego powodu. No i to są takie najczęściej zgłaszane objawy braku aktywności.
Czyli bardzo dużo też jest tutaj elementów z Pana dziedziny, czyli z kardiologii, prawda? Tutaj układ krążenia jest bardzo mocno obciążony. Generalnie cały siedzący tryb życia, czyli tryb życia, który towarzyszy pracy człowieka w XXI wieku, tak jak powiedziałam na początku, bo coraz więcej rodzajów pracy, są to prace siedzące przed komputerem bardzo często. I samo to siedzenie bardzo długo powoduje szereg niekorzystnych zjawisk w naszym organizmie, prawda? W kontekście właśnie układu krążenia.
My powinniśmy unikać, o tym mówią też wytyczne nawet WHO, siedzącego trybu życia, ale też wielu godzin spędzanych w pozycji siedzącej. Czyli nawet osoby aktywne, które regularnie coś uprawiają, też powinny unikać takich sytuacji. To jest jakby dodatkowe zalecenie siedzenia przez wiele godzin w bezruchu. Powinniśmy to przeplatać jakimiś krótszymi, drobniejszymi aktywnościami, także w pracy.
No właśnie, bo to też jest moje jedno z pytań, bo to mamy często zalecenie, żeby ćwiczyć po prostu. Nie, jakby każdy to rozumie na swój sposób i każdy też inaczej to wplata w swoje życie. No i często mamy takie zjawisko, mamy osobę, która powiedzmy ma pracę siedzącą, często nadgodziny, dajmy na to, że około 10 godzin dziennie w pracy siedzi, pewnie przychodzi do domu, też często odpoczywa przed Netflixem, czy w inny sposób też często siedzący. No i ma ustalone 2 czy nawet 3 treningi z trenerem gdzieś tam na siłowni. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o kwestię aktywności, czyli cały powiedzmy tydzień siedzenia, no i mamy te 3 godziny, gdzie idziemy, przez te 60 minut porządnie się z tym trenerem zmęczymy. Czy to wystarczy?
No najlepiej byłoby jednak rozbudować tą aktywność fizyczną. Oczywiście bardzo dobrze, że są te 3 treningi. Jeszcze lepiej, jakby w tygodniu było to 5 dni aktywności, nawet krótszych, powiedzmy pół godziny, a nie półtorej, ale przez większość dni tygodnia, nie 2-3. Ale poza tym oczywiście idealnie byłoby, gdyby nie było tych wielu godzin całkowitego siedzenia, czyli co godzinę, no co 2, żeby wstać, przejść się nawet po schodach, wykonać jakąś czynność, która pobudzi troszeczkę nasze serce. Wykonamy 100-200 kroków. Możemy wykonać krótkie ćwiczenia, takie z masą własnego ciała, czy jakieś przysiady. Ja widziałem nawet tego typu urządzenia jak rowerki, które są po prostu jednocześnie miejscami do siedzenia, które można sobie przystawić do biurka. I siedząc przez wiele godzin, nie zawsze oczywiście jest to możliwe w każdej pracy, ale uczestnicząc w jakichś telekolach, czy czytając coś, może niekoniecznie pisząc, można sobie tam delikatnie pedałować na tym takim stacjonarnym rowerku. No to jest jakaś opcja. Albo po prostu wykorzystywać przerwy na ruch, które mamy naturalnie, a nie na przeglądanie mediów społecznościowych, czy oglądanie czegoś, czy dalsze siedzenie po prostu.
No właśnie, słyszałam jakiś czas temu o też takich możliwościach takiej bieżni do chodzenia pod biurko, którą można kupić. Nie taka duża bieżnia, tylko właśnie taka celowa bieżnia, mała pod biurko, dzięki, na której możemy cały czas chodzić. Czy zamienienie takiego krzesła raz na jakiś czas na taką bieżnię byłoby korzystne, tak? Niezależnie, bo wiadomo, że kontakt ze światłem słonecznym też ma swoje znaczenie dla naszego zdrowia, ale samo to, jeżeli już i tak musimy siedzieć przed tym komputerem, no to takie pochodzenie na tej bieżni też mogłoby nam trochę poprawić, rozumiem, stan zdrowia.
Tak, to oczywiście no, jest pewnie skomplikowane i czasami może być kosztowne, ale nawet w stanie zrobienie kilku przysiadów, kilku pompek, rozciągnięcie się, no jest wiele takich krótkich nawet filmów dostępnych na YouTubie, które mają pomóc osobom, które no, narażone są na to, że długo siedzą w pracy, w uniknięciu konsekwencji nie tylko kardiologicznych, ale też stawowych, problemów z kręgosłupem, które no, są też tutaj nieodzownym elementem tego.
Tak, wczoraj idąc miastem, słyszałam właśnie rozmowę starszej pani, która mówiła właśnie do swojego znajomego, że no u mnie to teraz już wszyscy na tę lędźwia, wszyscy mają problemy z mięśniami, właśnie ze stawami i mięśniami. I to jest taki, mam wrażenie, też znak naszych czasów, że często jest ten ból i ból chociażby pleców. No i jest takie, okej, to muszę iść do fizjoterapeuty, który być może coś tam zrobi, albo wręcz do ortopedy, żeby dostać leki przeciwbólowe. I gdzieś tam często się skupiamy tylko na tym takim rozwiązaniu tu i teraz, a jednak to profilaktyka, prawda? To ruch jest tutaj najważniejszy, żeby nie dochodziło do takich bólów.
No tak, wzmacnianie mięśni, rozciąganie się, coś co no, przez tysiące lat było dla nas naturalne. My przecież nie spędzaliśmy poza ostatnimi 50, 100 latami większości naszego czasu w pozycji siedzącej, tylko jednak chodziliśmy, poruszaliśmy się, wykonywaliśmy więcej pracy zewnętrznych, uprawialiśmy rolę, wcześniej polowaliśmy, no więc przez tysiące, setki tysięcy lat to był naturalny nasz styl życia. I nawet siedząc, kucając, nie siedząc na krzesłach przecież przez wiele lat, nasze partie mięśni się poszczególne stawy też pracowały, ścięgna, to ulegało rozciągnięciu, a teraz często spędzamy czas w jednej, no, sztucznej trochę wymuszonej pozycji przy biurku. I ona tak konserwuje nas w niedobry sposób, powoduje różnego rodzaju skrzywienia, zaburzenia, które no, dzięki tej aktywności jesteśmy w stanie uniknąć.
A jeżeli trafia do Pana taka osoba, która ma powiedzmy właśnie takie typowe zaburzenia wyników badań związane z siedzącym trybem życia, o których Pan też powiedział na początku, to czy dla takiego pacjenta łatwiejsze jest do zaakceptowania, znaczy, inaczej, czy taki pacjent oczekuje raczej leków, czy jest otwarty na takie zalecenia związane również z aktywnością fizyczną?
Myślę, że coraz częściej pacjenci są otwarci na modyfikacje stylu życia. Wolą przynajmniej spróbować, zanim zaczną brać leki. Oczywiście czasami zdarzają się takie sytuacje, że są tak zaawansowane już zmiany, że nie można czekać, że te leki trzeba włączyć od razu, ale w większości przypadków można chwilę zaczekać i dać szansę pacjentowi. Pacjent może dać sobie szansę na modyfikację stylu życia. Problem jest taki, że no, nie wszyscy są w stanie sobie zapewnić tą modyfikację stylu życia. To nie jest tylko kwestia motywacji, ale też wiedzy, jak się do tego zabrać, no, okoliczności życia czasami takich, które mimo szczerych chęci okazuje się, że nie jest to możliwe. No, a prawda jest taka, że dzięki takiej skutecznej modyfikacji stylu życia wiele osób może uniknąć konieczności przyjmowania leków, albo nawet jeśli te leki są włączone, to z czasem mogą być zmniejszone ich dawki albo całkowicie odstawione, czyli mogą być tylko przyjmowane przejściowo do czasu tej modyfikacji stylu życia. No i oczywiście jest to naturalne, że tego typu rozwiązania są lepsze, no bo są zdrowsze, działają nie tylko na objawy, ale na przyczynę tych wszystkich chorób. Unikamy jakichś działań niepożądanych, leków, także no jest to postępowanie z wyboru, tylko no, nieczęsto wystarczająco promowane.
A jakie byłoby takie w takim razie minimum, takie zalecane, żeby cokolwiek się zmieniło i też w jakim czasie możemy zaobserwować jakieś poprawy już w wynikach badań? No bo zaczęłam od tych 3 treningów tygodniowo-godzinnych. Pan wspomniał o 5, ale po pół godziny plus generalnie ruch w ciągu dnia. Jakie jest takie minimum i czy w ogóle możemy je określić tak naprawdę? No bo to też jest pewnie kwestia indywidualna, ale czy możemy takie minimum określić, które już wiemy, że będzie pewną profilaktyką chorób, w tym chorób układu krążenia?
Z badań wiemy, że każda aktywność fizyczna już przynosi korzyści. Czyli każdy ruch, nawet godzina tygodniowo, jest lepszy niż jakikolwiek brak ruchu. Stworzono te minimalne zalecenia po to, żeby wyznaczyć jakiś cel, do którego należy wstępnie dążyć. Wszystko tak naprawdę powinno być uzależnione, z jakiego punktu startujemy, jaka jest nasza obecna konstytucja. Czy mamy 30-40 kg nadwagi, bardzo wysokie ciśnienie, bardzo źle się czujemy, wszystko nas boli. Wiadomo, że ciężko będzie 5 razy w tygodniu od razu ćwiczyć. Zaczynamy małymi krokami. Jeśli jesteśmy osobami, które są w poczuciu zdrowia, tylko po prostu do tej pory z racji braku czasu i innych przyczyn nie ćwiczyły, to może będzie łatwiej osiągnąć te 5 razy w tygodniu szybciej. Natomiast to jest taki cel, który powinien być celem wyjściowym. Przede wszystkim wstać, nawet godzina tygodniowo już jest dobrze. Jeśli to nam się uda, zwiększamy stopniowo, nawet nie intensywność, ale częstość treningów w tygodniu, czyli właśnie 2, 3 do 5, minimum pół godziny, bo to jest taki okres, żeby te zmiany adaptacyjne mogły z czasem wystąpić. Daje nam to mniej więcej 150 minut tygodniowo aktywności. Ale optymalne korzyści to uzyskamy, jeśli to podwoimy czy potroimy. Tylko no wiadomo, że od czegoś trzeba zacząć. Jak powiemy pacjentowi, że ma godzinę dziennie ćwiczyć tygodniowo, to jest mała szansa, że on nie robiąc nic wcześniej od razu wejdzie na ten poziom. Zresztą może nie byłoby to do końca bezpieczne. Właśnie trzeba to pomału zwiększać. No i problemem jest też utrzymanie regularności tej aktywności fizycznej. Wiele osób zniechęca się. No bo te pierwsze treningi, pierwsze ćwiczenia, nawet niekoniecznie to trzeba nazywać treningami, są męczące. No, organizm nie jest do tego przyzwyczajony po latach bez ruchu, a efektów nie widać specjalnie, bo efekty pojawiają się po kilku miesiącach najczęściej. No i ten czas tych miesięcy jest dosyć długi, kiedy my dostrzeżemy jakieś efekty, a będziemy się początkowo męczyli po prostu, zanim nasz organizm się przyzwyczai do ruchu. My musimy to przetrzymać, zacisnąć zęby i jak zaczniemy tak naprawdę zauważać już efekty, i to widzę też u swoich pacjentów, to już kontynuujemy, bo widzimy, że to przynosi korzyści. Spada nam masa ciała, lepiej się czujemy, poprawiają się nasze wyniki. Natomiast najgorszy jest ten pierwszy okres, kiedy no, jeszcze nie widzimy korzyści, a ponieważ nie byliśmy przyzwyczajeni do ruchu, męczymy się bardzo przy tej aktywności. Czasami, jeśli to nieumiejętnie zaczniemy, zdarzają się jakieś kontuzje, a to się przeziębimy, a to po prostu nie mamy siły funkcjonować w życiu codziennym i odpuszczamy. No, tak dobrym przykładem są takie postanowienia noworoczne. Zresztą mi widać dużo osób biegających, nawet ja w Lesie Kałackim widzę na początku stycznia, mimo czasami złej pogody, w lutym tych osób już jest połowa, a w kolejnych miesiącach, mimo że pogoda jest lepsza, jeszcze mniej. Bo po prostu wiele osób rezygnuje, no, nie daje rady utrzymać tych pierwszych miesięcy, co jest kluczowe.
Tak, no właśnie też chciałam podać ten przykład, jak pan wspominał o tej regularności, że dobrym przykładem tutaj są te postanowienia tych naszych zmian noworocznych. I to właśnie jest zazwyczaj wtedy, że codziennie będę ćwiczyć, już teraz jem tylko zdrowo, jeszcze kilka innych elementów, które wprowadzamy. No i wszystko naraz kończy się tak, że po około 2 tygodniach, a właśnie maksymalnie po miesiącu, połowa osób odpuszcza, bo właśnie jest za ciężko, bo jest za dużo naraz i tak dalej. Ja miałam kiedyś też taką sytuację ze znajomą, która mówiła, że ona by bardzo bardzo chciała zacząć ćwiczyć, ale ona bardzo nie lubi biegać i dlatego nie zacznie w ogóle ćwiczyć. Więc mówię, no ale przecież to samo bieganie to nie jest jedyna forma aktywności, tak samo jak ktoś na przykład nie lubi obecności, znaczy nie lubi bycia na siłowni, ale przecież jest wiele innych aktywności poza byciem na siłowni. Nawet trening z masą ciała można robić gdzie indziej, prawda? Chociażby w domu, czy być może w jakichś małych studiach, a nie na takiej dużej, typowej siłowni, więc to też jest chyba taka kwestia, że żeby tę aktywność, sposób aktywności dobrać do siebie, prawda? I tutaj też moje... śmiało.
Tak, no tutaj ja podałem jako przykład bieganie, jako taką może najczęstszą czy najprostszą formę, chociaż niekoniecznie aktywności, no ale każdy powinien znaleźć to, co mu sprawia radość. Różne osoby potrzebują różnego rodzaju aktywności. Ktoś potrzebuje się wyciszyć, bo nie, ma natłok informacji i dla niego takie wyjście samemu w formie medytacji, żeby pobiegać, czy nawet przejść się szybkim krokiem po lesie, jest dobrą aktywnością. Inne osoby wolą i łatwiej im się zmotywować sporty zespołowe czy grupowe. Ćwiczenie z trenerem w klubie, czy grę w piłkę nożną ze znajomymi, albo umówienie się w ogóle na sport z kimś, co też często pomaga, zwiększa tą motywację, bo już się umówiliśmy, wyjdziemy, możemy porozmawiać, spędzić trochę czasu razem. No, także sportów jest naprawdę mnóstwo. Każdy coś dla siebie może znaleźć, nawet osoby, które nie uważają się za sportowców. My nazywamy to sportem, ale to chodzi tak naprawdę o aktywność fizyczną. To właśnie mogą być spacery, to może być jazda na rowerze, to może być nawet wykorzystanie ruchu w docieraniu do pracy, powrocie z niej. Niekoniecznie taki sport sensu stricto, że się zapisujemy do jakiegoś klubu, czy mamy trenera, czy mamy jakiś plan treningowy. Mhm. Nie każdy musi w ten sposób, a la sportowiec, tę aktywność uprawiać.
Mhm. Tak, to też jest ważne, że narzucając sobie z góry jakiś taki plan, też narzucamy na siebie presję i mam wrażenie, że też często taki plan treningowy w momencie, kiedy ktoś go nie potrzebuje, powoduje też oddzielenie jakby się od obserwacji ciała, czyli ja muszę ten trening zrobić, mimo że nie wiem, potrzebuję dłuższej regeneracji, ale idę, bo koniecznie mam to w planie treningowym. No i wiadomo, co innego, jeżeli to jest sportowiec zawodowy, ale co innego, jak to jest osoba początkująca, no to tak myślę, że tutaj zabiera nam to tą obserwację swojego ciała i to przestaje nas to w razie czego alarmować, kiedy powinniśmy sobie na przykład dłuższą przerwę zrobić. Tutaj wspomniał Pan o tym bieganiu jako o formie medytacji. Ja tak wspominam sprzed lat, jak jeszcze właśnie zdarzało mi się częściej biegać, to wszystkie najlepsze pomysły, które mi przychodziły związane z moją działalnością, to zawsze właśnie były podczas biegania. Także też taki dodatkowy plus, że można pobyć samemu z sobą w takiej aktywności, myślę, biegania czy właśnie spacerów, prawda?
Albo przemyśleć coś. Mhm. Inne powiedzenie jest takie, że jak czegoś w czasie godzinnego biegu czy półtora godzinnego jakiegoś rozwiązania nie uda się znaleźć, to znaczy, że ten problem jest nierozwiązywalny. Nie jesteśmy rozpraszani wtedy przez nic, nie dzwoni telefon, najczęściej nie zakłócają nas inne bodźce, nasz umysł jest dobrze ukrwiony, dotleniony i no, to jest taki czas, kiedy większość rzeczy można przemyśleć, więc i najczęściej te rozwiązania się znajduje, u mnie to działa.
No, to prawda. A druga kwestia, taka właśnie a propos takiego powiedzenia, to jeszcze kwestia jest snu, prawda? Żeby czasem się przespać z czymś, to też pozwala naszej głowie różne procesy, które w nocy zachodzą, też gdzieś tam poukładać i często też zdarza się, że budzimy się z jakimś tam rozwiązaniem, ale zdecydowanie tutaj ta aktywność i właśnie nie tylko bieganie, ale myślę, że taki dłuższy spacer samemu gdzieś tam po lesie na przykład też mógłby być tutaj korzystny. Jak to wygląda ta kwestia zaleceń tych takich naszych 10 tysięcy kroków, o którym się od dawna mówi, to też było zalecenie WHO jakiś czas temu. Jak to wygląda aktualnie? Jak Pan podchodzi do takiego zalecenia, tych około 10 tysięcy kroków, że powinniśmy na taki wynik zwracać uwagę w ciągu dnia?
Mówiliśmy właśnie o tych celach. No, cele z jednej strony mogą być zniechęcające, bo jeśli ich nie osiągamy, to nas to może demotywować, czy mamy problemy z ich osiągnięciem. Stąd takie ustrukturyzowane treningi nie wszystkim muszą pasować, bo to nakłada rzeczywiście, tak jak Pani mówiła, presję jakiegoś osiągnięcia, konieczności wykonania czegoś. Ta aktywność fizyczna może stać się naszą kolejną pracą, czy kolejnym obowiązkiem, poza obowiązkami w domu, czy w pracy takiej, którą wykonujemy na co dzień. No i to może być męczące, a nie odświeżające. No ale z drugiej strony dobrze jest widzieć jakieś cele na horyzoncie, żeby sprawdzać, czy my je realizujemy. Jednym z nich to były właśnie te 5 razy w tygodniu po pół godziny, czyli częstość i też czas treningów, ale to mniej więcej przekłada się na pokonywanie około 10 tysięcy kroków dziennie. To też mniej więcej wzięło się stąd, że my prowadząc siedzący tryb życia i takie poruszanie się w obrębie niewielkiej przestrzeni pokonujemy około 3-4 tysięcy kroków, a pokonanie właśnie pół godziny mniej więcej aktywności spaceru czy innej to jest około 5 tysięcy dodatkowych, 6 tysięcy kroków i to robi te 10 tysięcy. No i to pozwala nam, a większość urządzeń teraz naszych, które my nosimy, może to monitorować i monitoruje telefony, monitorują kroki, zegarki nasze monitorują kroki. No i to pozwala nam sprawdzić, ile my tak naprawdę obiektywnie, realnie tej aktywności mamy. Czasami spędzamy dzień, wydaje nam się zabieganie w pracy, po czym patrzymy na zegarek, a tam jest 3000 kroków, które pokonaliśmy. Dużo siedzieliśmy z tego, rozmawialiśmy, no, przeszliśmy troszeczkę korytarzem czy po schodach, ale tak naprawdę tej aktywności nie było dużo. No i to powinno dać nam sygnał, że powinniśmy gdzieś tą aktywność uzupełnić. Może wrócić spacerem, wyjść na dłuższy spacer z psem, czy wykonać jakąś aktywność po pracy. No więc badania też pokazują, że wyznaczanie sobie takich celów realistycznych, najlepiej nawet jeszcze jeśli te cele są, wyznaczamy sobie sami. Wtedy mamy większą szansę, że je osiągniemy. Nie ktoś nam je narzuca, ale my sami sobie je wyznaczamy. Jeśli 10 tysięcy wydaje nam się za mało, zacznijmy od 7, znaczy za dużo, zacznijmy od 7. Jeśli z kolei za mało, możemy to zmienić na 12 tysięcy. Jeśli wyznaczymy sobie jakiś cel sami, to wtedy jest większa szansa, że my będziemy go osiągać i że no, będziemy realizować co jest potrzebne naszemu organizmowi.
Tak, no tutaj plusem tego mierzenia tych kroków jest to, że faktycznie czasem przeszacowujemy to, co my robimy w ciągu dnia. To podobnie też jest z takimi dzienniczkami, gdzie osoby, które chcą się przyjrzeć swojemu żywieniu przez kilka dni mają uzupełniać, to oczywiście zupełnie co innego wychodzi niż to, gdzie mamy z pamięci odtworzyć, jak to faktycznie było, albo czy my faktycznie spożywamy coś, czy nie, bo to też często nawet ciężko jest oszacować. Więc tak, też uważam, że ten pomiar kroków zawsze nam da taką informację, że może chociaż tym wieczorem warto jeszcze nadrobić trochę tych kroków, wyjść się przespacerować. Brał Pan ostatnio udział w kampanii promującej aktywność fizyczną. Nazywała się Zacznij ćwiczyć. Może Pan trochę więcej o niej nam opowiedzieć? Co to była za kampania?
Ja jeżdżę na rowerze, biegam i regularnie gram w tenisa. O tak. A ty?
A ja uprawiam jogę i jest super.
Ja co najmniej 3 razy w tygodniu ćwiczę w klubie fitness.
Według wielu badań osoby regularnie aktywne fizycznie mają wyższą odporność immunologiczną na choroby układu oddechowego, w tym COVID. Ponadto mają mocniejsze kości, niższe ciśnienie tętnicze i są znacznie mniej narażone na choroby układu krążenia, cukrzycę typu drugiego i najczęstsze nowotwory.
Pamiętaj,
że regularny ruch to najlepsza profilaktyka.
A każda profilaktyka jest lepsza niż najlepsze lekarstwo.
Tak, to jest kampania wymyślona i przygotowana, prowadzona aktualnie przez Polską Federację Fitness, Stowarzyszenie Klubów Fitness, które no, przez wiele miesięcy były zamknięte, teraz borykają się wciąż często z problemem słabego powrotu osób do aktywności fizycznej po tym okresie zamknięcia. A już wcześniej, jeśli chodzi o Polskę, to też wcale dużo osób nie korzystało w porównaniu z niektórymi krajami Europy właśnie z klubów fitness. Tutaj przodują kraje skandynawskie, Szwajcaria, gdzie częstość korzystania z takich klubów to jest to około 15%, jeśli chodzi o ogół społeczeństwa. U nas jest to połowę mniej, więc i tak mieliśmy sporo do nadrobienia. A no, pandemia jeszcze to pogorszyła. Są to miejsca, gdzie w sposób taki ustrukturyzowany można sobie te ćwiczenia zapewni. Są trenerzy, są osoby, które mogą nam pomóc wejść po prostu w aktywność fizyczną, jeśli my nie wiemy, od czego zacząć, jak, na co zwracać uwagę, jak tą aktywność fizyczną wykonywać. Nauczą nas ćwiczeń, no, rozgrzewki, potem schłodzenia, rozciągania się, tak żeby to było bezpieczne dla każdego bez względu na wiek. Ale oczywiście ta kampania wychodziła poza także kluby fitness. Chodziło po prostu o promowanie aktywności fizycznej jako profilaktyki. No, profilaktyka jest lepsza niż każde lekarstwo. Taki jest zresztą motyw tej kampanii. Łatwiej, taniej, zdrowiej jest zapobiegać niż potem leczyć już powikłania, które występują w związku z tym, że tej aktywności nie ma. Także no, jest to taka kampania, których powinno być więcej w mediach. I tak naprawdę no, to powinna być domena rządu, NFZ-u, tak zwanego płatnika, który powinien dostrzegać, że jest to bardziej opłacalne z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia, żeby od małego uczyć ludzi aktywności, aktywnego trybu życia. Aktywności powinna być zalecana w każdym wieku, także u osób z różnego rodzaju chorobami, co pozwoliłoby na znaczne zmniejszenie kosztów leczenia. No i przede wszystkim stworzyło zdrowsze, dłużej żyjące społeczeństwo. Niestety no, brakuje takich kampanii. Ja przynajmniej w ostatnich latach nic takiego nie widziałem w mediach. Jest wiele reklam suplementów, różnego rodzaju paraleków. Natomiast takich kampanii społecznych dotyczących aktywności fizycznej nie widziałem, mimo że mnóstwo krajów i w innych krajach, w krajach Europy Zachodniej, w Stanach jak najbardziej takie kampanie są na porządku dziennym.
Mhm. A z czego to może wynikać? Jesteśmy w stanie w ogóle to ocenić?
No właśnie, ja to do końca tego nie rozumiem, z czego. No może prawdopodobnie wynika to z tego, że nikt nie widzi w tym z decydentów jakiegoś krótkofalowego, bezpośredniego zysku czy korzyści politycznej. Tutaj efektów my nie zobaczymy od razu. To jest żmudna, trudna droga, bo to nie jest tak, że nawet w obliczu takiej kampanii wszyscy nagle ruszą do klubów fitness, na siłownie plenerowe i do lasów ćwiczyć. Po drugie, te efekty zobaczymy dopiero po miesiącach, latach. Większość działań jest planowana krótkoterminowo. I też będzie to ciężko mierzalne, czy rzeczywiście jest to aktywność fizyczna, czy jakieś inne czynniki. Natomiast da się to zmierzyć i każdy rozsądnie planujący rząd powinien w planie wieloletnim opieki kardiologicznej, w ogóle opieki zdrowotnej, postawić na taką profilaktykę opartą o aktywność fizyczną i da się to wycenić. W ostatnich latach w sensie wymierzyć, w sensie długości życia, a także wycenić w sensie kosztoefektywności. W ostatnich latach w Polsce widać już spadek długości życia. Wydawało nam się, że my będziemy żyli coraz dłużej, bo tak było od czasów wojny, że w każdej kolejnej dekadzie ludzie żyli coraz dłużej. Jak ja byłem na studiach w latach 90., początku 2000 roku, to wydawało się, że w obecnych czasach, a już na pewno w roku 2050, to ludzie będą żyli 100 lat i to będzie naturalne i w zasadzie tej górnej granicy nie ma. Będziemy coraz bardziej długowieczni. Tymczasem okazuje się, że średnia długość życia w Polsce Polek, Polaków w ostatnich kilku latach, już wyłączając to pandemię, bo to się zaczęło jeszcze przed pandemią, 2017, 18, 19 rok, zaczęła spadać. Była krótsza o kilka miesięcy niż jeszcze dekadę wcześniej. Wynika to oczywiście po części z zanieczyszczenia środowiska, z trybu życia, ze zmian klimatycznych, ale w dużej mierze z niestety narastającego, siedzącego trybu życia i wszystkich tego konsekwencji. I ten problem będzie się pogłębiał, więc wdrażając teraz tego typu inicjatywy, mamy szansę na to, że za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat no ten trend się zacznie odwracać i będziemy rzeczywiście żyć dłużej, bo medycyna to, co osiągnęła w sensie terapii, leczenia i wdrożenia tego w kraju takim jak Polska, czyli 20 mniej więcej gospodarce na świecie, już to, co mogła, to zrobiła. Terapie są dostępne w Polsce, nawet te najnowsze, no ale są pewne granice, których współczesna medycyna tak szybko nie przeskoczy. Wprowadzanie nowych rozwiązań to są lata, dziesiątki lat, a teraz mniej więcej od ostatnich 10-15 lat ta medycyna jest na podobnym poziomie, a my zaczynamy sami sobie szkodzić siedzącym trybem życia i dlatego ten trend się odwraca, więc musimy też pomóc medycynie w tym, żebyśmy rzeczywiście żyli dłużej, ale nie tylko dłużej, ale też w lepszej jakości przede wszystkim tego życia, bo czasami zdajemy się niepotrzebnie na medycynę, na to, że ona nas uratuje, dostaniemy leki, wyjdziemy ze szpitala, tylko ta jakość naszego życia nie będzie tak dobra jak osoby, która jest regularnie aktywna. No i dzięki temu ta jakość jest lepsza, a nie dzięki farmakoterapii.
Mhm. No tak, no bo też w ostatnich latach zwiększa się chyba, z tego co wiem, bardzo mocno ilość chorób takich przywlekłych, których bardzo często mają swoje podłoże po prostu w stylu życia. I ten styl życia, między innymi ta aktywność fizyczna, jest czymś takim, no właśnie takim truizmem, że za prostym rozwiązaniem, żebyśmy chcieli po to sięgać. Często szukamy właśnie tych magicznych suplementów, magicznego rozwiązania, najlepszego specjalisty w swojej dziedzinie, żeby nam w końcu powiedział coś innego niż to, co wszyscy mówią, a co jest najlepszą często radą w wielu przypadkach, czyli właśnie te podstawy, tak, aktywność fizyczna, sen, gdzieś tam ta redukcja stresu, nieprzetworzone jedzenie, to są bardzo proste rozwiązania, to nie potrzeba magicznych treningów, magicznej diety i tak dalej, to są po prostu podstawy, tylko te podstawy są po prostu mało atrakcyjne, żeby po nie sięgnąć, zwłaszcza teraz, gdzie mamy taki rozwój wszystkiego i chcemy jakiejś takiej, no mówię, magicznego rozwiązania, takiego, jeszcze nikt tego nie próbował i my tego wypróbujemy i to nam jakoś pomoże, a mam wrażenie, że wracając do tych podstaw, to właśnie bardzo byśmy odciążyli system ochrony tutaj zdrowia, opieki zdrowotnej, no bo te właśnie wiele tych zaburzeń zdrowotnych moglibyśmy gdzieś tam zdusić w zarodku dzięki tym podstawom zdrowego stylu życia. Mamy bardzo dużo badań, pewnie setki tysięcy na temat tego, jak aktywność fizyczna działa dobrze na nasze zdrowie. Dlaczego więc, to co widziałam u Pana na Instagramie, Ministerstwo Zdrowia nie zdecydowało się objąć patronatem tej właśnie kampanii Zacznij ćwiczyć?
No, niestety nie uzyskaliśmy takiej odpowiedzi. Polska Federacja Fitness zwróciła się do Ministra Zdrowia z prośbą o objęcie patronatem tej akcji. Dostaliśmy tak naprawdę, ja to też udostępniałem, jednozdaniową odpowiedź bez żadnego uzasadnienia, że minister nie zdecydował się objąć patronatem tej akcji, więc tak naprawdę nie wiemy, co stało za tą decyzją. No i to, cała reszta to jest takie tylko gdybanie, bo niestety pan minister nie raczył nam wyjaśnić tej swojej decyzji, czy osoby z ministerstwa, które za to odpowiadały, dlaczego kampania, która no, nie jest ani jakimś promocją produktu konkretnej firmy, tylko po prostu aktywności fizycznej, nie znalazła uznania w Ministerstwie Zdrowia. Tym bardziej, że z punktu widzenia ministerstwa no, to kampania darmowa. Przecież nic nie kosztowało, to chodziło tylko tak naprawdę o patronat, nie uzyskanie jakichś środków z Ministerstwa Zdrowia. No to tym bardziej dziwi, że ministerstwo no, chwali się teraz próbą wdrażania różnego rodzaju programów, na przykład Narodowego Programu Leczenia Chorób Układu Krążenia. Wydawałoby się, że tego typu inicjatywa idealnie wpisuje się w ten program, o którym tak szumnie pan minister i jego koledzy opowiadają w mediach. No jak widać nie, no więc bardzo ciężko to zrozumieć tak naprawdę.
Szkoda. Ja tutaj oczywiście podlinkuję ten spot i też zachęcam tutaj wszystkich naszych widzów, żeby ten spot obejrzeli i podawali dalej, jeżeli jest taka możliwość, bo no jest to bardzo, bardzo ważna inicjatywa. Ja tutaj mam takie pytanie od siebie, ale też zadawałam pytanie wczoraj na Instagramie i też takie pytanie padło. Czy może być za późno na wdrożenie aktywności fizycznej i cofnięcie pewnych zmian, które zaszły w organizmie? W momencie, kiedy nie mówimy o zdiagnozowanej zaburzeniu zdrowotnym, tylko powiedzmy ktoś przez kilkadziesiąt lat dużo siedzi, dużo spożywa alkoholu, przetworzonej diety i tak dalej, ale przede wszystkim tutaj mamy na myśli też ten brak aktywności fizycznej, nagle postanawia zmienić swój styl życia, zakładając, że on to będzie wdrażał powoli, że nie rzuci się na głęboką wodę, tak jak mówiliśmy wcześniej, to czy te zmiany w zdrowiu metabolicznym jesteśmy w stanie odwrócić do pewnego stopnia? Czy jest jakaś tutaj granica, której w pewnym sensie nie przeskoczymy? Ja wiem, że to jest takie mówienie no, bez przykładu konkretnego, natomiast czy jesteśmy w stanie tutaj powiedzieć, że niezależnie od wieku dużo można zmienić w swoim zdrowiu, podejmując się tej aktywności?
Tak, no nie ma żadnego wieku, który by uniemożliwiał podjęcie aktywności fizycznej. Ja to widzę na co dzień, ale o tym też mówią badania, które sukcesywnie są gromadzone. Coraz więcej takich badań mamy, że nie tylko opierają się na przykład na deklaracjach ankietowych, że ktoś mówi, ile w jednym punkcie uprawia aktywności fizycznej, ale jak bardzo jest aktywny i potem patrzymy, powiedzmy, prospektywnie przez kolejne 10-20 lat, jak wygląda życie tych osób, ile z nich jest w zdrowiu, ile osób umiera i z tego wiemy, że te osoby bardziej aktywne dłużej żyją, ale coraz więcej jest takich badań, które są dane zbierane w wielu punktach, czyli mamy osoby, które są cały czas aktywne i oczywiście one używając terminologii medycznej rokują najlepiej, mają najmniejsze ryzyko chorób, najdłużej żyją, Mamy drugą grupę, która jest przewlekle nieaktywna i ta grupa rokuje najgorzej, ale też mamy takie grupy pośrednie, czyli możemy mieć osoby, które były aktywne, a przestały być aktywne z różnych powodów i one wciąż mają lepsze szanse na to, żeby żyć dłużej i mniejsze ryzyko chorób niż osoby przewlekle nieaktywne. No i taką grupę, która właśnie była nieaktywna i w którymś momencie zaczęła być aktywna. I oczywiście ta grupa też wygląda pod kątem zdrowotnym lepiej niż te osoby przewlekle nieaktywne. Także nie ma jakiegoś wieku, w którym byłoby za późno na podjęcie aktywności fizycznej. Oczywiście należy to robić z głową, będąc osobami młodymi, kiedy jedyne, co nam de facto zagraża, to są choroby wrodzone jakieś, to jeśli wykluczymy je, wykonamy jakieś badania przesiewowe, to ryzyko jest mniejsze. U osób, które im są starsze, dochodzą takie choroby nabyte, związane właśnie z tym złym stylem życia, no ryzyko podjęcia zbyt gwałtownej, raptownej takiej aktywności fizycznej, bez wcześniejszego sprawdzenia, jakby wdrożenia się w tą aktywność, sprawdzenia, czy nie mamy objawów, czy nie mamy jakichś już zagrażających spustoszeń w naszym organizmie, może być groźne oczywiście, więc powinniśmy dostosować ten nasz rozpoczątek albo powrót do aktywności fizycznej do aktualnego stanu naszego organizmu i nie tak, że po 30 latach, 40 nic nie robienia nagle zapragniemy w ciągu tygodnia przebiec maraton w jakimś zakładanym tempie, no bo to może być niebezpieczne. Ale jeśli podejdziemy do tego rozsądnie, w sposób taki bezpieczny, to bez względu na to, czy mamy 40, 50 czy 80 lat albo więcej, możemy i powinniśmy cały czas ćwiczyć.
Czyli zawsze się opłaca. To jest, myślę, że bardzo, bardzo ważna informacja. A co właśnie z takimi sytuacjami, które raz na jakiś czas gdzieś tam docierają z mediów, że podczas biegów takich amatorskich, chociażby tych maratonów, półmaratonów, dych tak zwanych dyszek ulicznych, zdarzają się jakieś wypadki takie typu zgon nagły u takiego ambitnego amatora, że tak powiem, który biega, czy wylew. U nas w Płocku był taki przypadek mojego byłego WF-isty zresztą, który był osobą aktywną fizycznie i podczas biegu nagle upadł, czy no nie pamiętam, czy było na mecie, czy podczas biegu, no ale generalnie okazało się, że pojawił się tutaj wylew i też no, lata jednak rehabilitacji potem go czekały. Z czego to się bierze i czy my możemy jakoś tego uniknąć? I tutaj, tak jak mówiłem, chodzi mi bardziej o te osoby, o tych amatorów i ambitnych amatorów, jak to się mówi, czyli osoby, które postanawiają biegać, biegają kilka lat, startują potem w jakichś takich zawodach.
No, zacznę może od tego, że takie nagłe zdarzenia występują w naszym życiu codziennym na porządku dziennym, no właśnie na porządku dziennym, tak? Mm-hmm. To znaczy my o nich po prostu nie słyszymy, ale ludzie mają zatrzymania krążenia w autobusie, na stacji benzynowej, w pracy i to są dziesiątki takich zdarzeń dziennie, tylko one nie przedostają się do mediów. Natomiast te rzadko występujące, pojedyncze zdarzenia w czasie imprez sportowych przedostają się do mediów. Z czego to wynika? No z tego, że po pierwsze czasami dotyczą osób znanych sportowców, po drugie, że często dotyczą osób młodych i odbywają się w kontekście sportu, co jest takim paradoksem, bo wydaje nam się, że jak ktoś uprawia sport, no to powinien czerpać z tego korzyści, a ryzyko powinno być zerowe. Tak nie jest, więc częstość tych zdarzeń w czasie aktywności fizycznej jest wielokrotnie niższa niż w życiu codziennym. Natomiast rzeczywiście, jeśli aktywności fizycznej, szczególnie intensywnej, długotrwałej, podejmie się osoba, która ma jakieś czy nabyte czynniki ryzyka czy choroby, które nie dawały nawet objawów w takim codziennym funkcjonowaniu i w czasie tej aktywności, kiedy wiadomo, że serce musi pracować pod dużym obciążeniem i bardzo intensywnie, będzie taką aktywność wykonywała, może dojść do nagłego zatrzymania krążenia. Rzadko tak się zdarza, ale no pojedyncze takie incydenty mają miejsce. No więc to jest taki argument za tym, żeby z jednej strony, jeśli nie chcemy tylko takiej lekkiej, umiarkowanej aktywności uprawiać, która zazwyczaj nie niesie takiego ryzyka, tylko rzeczywiście realizować jakieś ambitne cele, trenować bardzo intensywnie, to dobrze jest się przebadać wcześniej, sprawdzić, czy jest wszystko w porządku. A druga rzecz, no to żeby te nasze cele wyznaczać sobie w sposób racjonalny. Często to są, najczęściej te zdarzenia to są u osób, które obierają zbyt ambitne cele, nie są do końca do tego przygotowane, a mimo to za wszelką cenę starają się je zrealizować. Większość tych zdarzeń dotyczy mężczyzn w średnim wieku albo takim średnio starszym, które za wszelką cenę chcą złamać, nie wiem, 4 godziny w maratonie, czy 3 godziny, to już rzadziej, bo to trzeba więcej trenować. Są to osoby, które najczęściej są lepiej przygotowane, ale osiągnąć jakiś swój cel. To nie są osoby, które chcą po prostu ukończyć maraton. To też nie jest ta elita biegowa, która właśnie ma wyniki najlepsze. To jest ta grupa mężczyzn w średnim wieku, którzy no, mimo niedostatków trochę przygotowania, treningów, ale też wrodzonych jakichś możliwości, za wszelką cenę chcą, nie zważając na okoliczności pogodowe, stan zmęczenia, jednak dobiec w tym upragnionym czasie. I większość tych zdarzeń zdarza się na ostatnich kilometrach tak naprawdę, w ostatniej ćwiartce tych biegów, czy to jest 10 kilometrów, czy półmaraton, czy maraton, więc no, zwracajmy na to uwagę. Jeśli coś zaczyna się z nami dziać, to zatrzymajmy się, lepiej przygotujmy i spróbujmy kolejny raz, wcześniej się przebadając, a nie za wszelką cenę starajmy się ukończyć mimo okoliczności.
Mm-hmm. A są jakieś takie statystyki, że na przykład wiemy, że częściej takie zdarzenia się nagłe zdarzają się podczas sportów wytrzymałościowych czy siłowych, czy nie ma tutaj, nie jesteśmy w stanie tego porównać albo nie ma takich danych?
Są. Najwięcej tego typu zdarzeń występuje w sportach z dużą taką komponentą start-stop, czyli w czasie gier mieszanych tak naprawdę. Piłka Aha. nożna, koszykówka, gdzie my mamy dużo gwałtownych przyspieszeń i to serce musi gwałtownie zareagować na jakąś sytuację. Druga grupa to są właśnie sporty wytrzymałościowe, gdzie ono musi bardzo, szczególnie takie intensywne, bardzo długo intensywnie bić, ale nie takie wytrzymałościowe, gdzie biegniemy ze średnim obciążeniem, czyli jakieś ultramaratony, bardzo długie biegi, tylko takie, gdzie no, śrubujemy te wyniki i gonimy czas. A jeśli chodzi o sporty siłowe, tutaj to ryzyko jest nieco mniejsze, tutaj natomiast dochodzi problem dużo częstszego stosowania dopingu, który jest no, niestety w wielu sytuacjach w Polsce dosyć powszechny, różnego rodzaju wspomaganie się, nawet niedozwolone, żeby tą masę mięśniową budować i to tak naprawdę dodatkowo potęguje to ryzyko.
Mhm. No tak, to też jest bardzo ważne, żeby zawsze na całokształt zwrócić uwagę w momencie, kiedy taka sytuacja się wydarzyła, bo bez takich danych, to patrząc tylko, że ktoś upadł podczas biegu, to jest zbyt mało, prawda, żeby oceniać, że to zdecydowanie przez to, że ta osoba biegła. No dobrze, a jakie w takim razie są przeciwwskazania do podejmowania aktywności fizycznej? To bym chciała tutaj, czy, jeżeli w ogóle to jest sens, podzielić to na zarówno właśnie bieganie, jak i trening siłowy, czy po prostu ogółem lepiej podać tutaj te przeciwwskazania?
Myślę, że ogólnie można do tego podejść. Jeśli osoba w danej sytuacji jest w stabilnym stanie, nie znajduje się w szpitalu, nie ma jakichś objawów, które wymagają wyjaśnienia, to podejmowanie aktywności fizycznej, czy to w formie rehabilitacji, czy lekkiego ruchu, w zasadzie nie ma żadnych ograniczeń. Nie ma takiej choroby, w której my nie powinniśmy próbować ruchu. Dopasowanego oczywiście do tej choroby, czyli lekkiego, ale jednak ruchu, czy powinniśmy po prostu leżeć i nic nie robić. Chyba rzeczywiście znajdujemy się w jakiejś fazie ostrej choroby, niestabilności tak zwanej hemodynamicznej. Natomiast jeśli chodzi o takie większe aktywności, typu trenowanie, poprawienie wyników, bardzo intensywne, no to tutaj już mając jakąś chorobę, ciężko jest to tak w prostych słowach jednoznacznie szybko opisać, no powinniśmy tak naprawdę skonsultować się ze specjalistą, który by do tego naszej choroby, jej poziomu zaawansowania, czynników ryzyka mógł dobrać odpowiednią, niezbyt dużą, ale też może niekoniecznie zbyt małą dawkę aktywności fizycznej, która będzie bezpieczna i dawała nam korzyści, a z drugiej strony nie zwiększała istotnie tego ryzyka przypisanego do naszego aktualnego stanu.
A zakładając, że nie mamy żadnych zaburzeń zdrowotnych poważniejszych i jesteśmy osobą w średnim wieku, to jakie badania należy wykonać przed rozpoczęciem aktywności po jakiejś dłuższej przerwie? I dla pewności też, że jesteśmy bezpieczni i że prawdopodobnie, no właśnie, to zaraz inne pytanie, czy jesteśmy w stanie tym wszystkim zdarzeniom zapobiec, ale to może najpierw o te badania takie profilaktyczne.
No oczywiście badań mamy teraz mnóstwo dostępnych kardiologicznych. No to ryzyko to głównie dotyczy serca, tak? Bo nagłe zatrzymania krążenia najczęściej są w mechanizmie kardiologicznym. Oczywiście czasami to są jakieś incydenty neurologiczne, możemy mieć ryzyko kontuzji i zdarzeń jakichś ortopedycznych, ale te zatrzymania krążenia najczęściej to są kardiologiczne, więc na takim screeningu kardiologicznym powinno to się opierać. No on nie może być zbyt kosztowny i zbyt skomplikowany, żeby można sobie na niego było pozwolić, więc przede wszystkim powinniśmy sami zadać sobie pytania następujące. Czy w naszej rodzinie występowały jakieś takie genetycznie uwarunkowane choroby serca, nagłe zgony w młodym wieku, które mogłyby u nas podobne ryzyko powodować? Po drugie, czy my mamy jakieś objawy, to będziemy wiedzieć albo w spoczynku, albo jak spróbujemy podjąć jakąś aktywność, które potencjalnie mogą być niepokojące, typu bóle w klatce piersiowej, nierówne bicie serca, jakieś szybkie kołatanie nieadekwatne do wysiłku, albo na przykład omdlenia czy utraty przytomności. To zawsze wymaga wyjaśnienia. No i to wyjaśnienie to polega na opowiedzeniu o tych objawach lekarzowi, a jeśli nawet ich nie mamy, no to wykonaniu takiego prostej wizyty lekarskiej, gdzie lekarz osłucha serca, zobaczy, czy tam nie mamy jakichś szmerów, nieprawidłowej pracy serca, zmierzy nam ciśnienie i wykona EKG. I to są tak naprawdę najbardziej podstawowe badania, które możemy wykonać w czasie jednej wizyty, niezbyt kosztownej, żeby już większość takich największych problemów wykluczyć. Dodatkowo oczywiście możemy robić i badania echo serca. Natomiast im jesteśmy starsi, czyli tak no po 35, tak naprawdę 40 roku życia, to główne ryzyko stanowi u nas choroba wieńcowa, czyli miażdżyca tętnic wieńcowych i tutaj proste badania mogą nic nie pokazać. Wtedy możemy wymagać dodatkowej diagnostyki, ale uzależnione jest to od naszych czynników ryzyka i tak naprawdę najlepiej, żeby odbywało się po konsultacji lekarskiej, a nie tak lekką ręką. To może być próba wysiłkowa, może być tomografia tętnic wieńcowych, żeby to nasze bezpieczeństwo zwiększyć. Wtedy te badania no, są trochę bardziej rozbudowane.
Mhm. No czyli kontakt z lekarzem, bo gdzieś tam tutaj też bardzo ważna jest ta kwestia indywidualna, prawda?
Tak, przy czym to oczywiście jeśli chcemy trenować, jeśli chcemy tak bardzo intensywnie uprawiać sport. Większość osób, które po prostu powinna być aktywna, czyli chodzić na te spacery, tak lekką, umiarkowaną aktywność, powiedzieć nie ma i się dobrze czuje, nie ma żadnych objawów, nie musi się poddawać takim badaniom. Mówimy o osobach, które chcą wejść w jakiś cykl treningowy, planują jakieś ambitne cele, chcą intensywnie trenować w sposób taki współzawodniczy, no to zwłaszcza wtedy.
Mm-hmm. A jeżeli mamy osobę, która już trenuje i tutaj przy tym bieganiu, kiedyś dawno temu spotkałam się z takim zagadnieniem jak anemia biegacza. I czy to dotyczy też takich ambitnych amatorów, czyli osób, które są amatorami, ale przygotowują się na przykład do różnych startów na przestrzeni roku?
Tak, no obserwuje się takie zjawisko, szczególnie w sportach wytrzymałościowych. Do końca nie jest określone, jakie są tego przyczyny. Kiedyś myślano, że to mechaniczne uszkodzenie krwinek i ich rozpad w czasie wysiłku się tego przyczynia. Teraz raczej patrzy się na to w ten sposób, że w czasie takich wysiłków z jednej strony my zużywamy oczywiście więcej żelaza, ale to wchłanianie nam żelaza zmniejsza się w czasie aktywności. Stan zapalny też może powodować, że to żelazo, ta gospodarka troszeczkę taki przejściowy po dużych, intensywnych wysiłkach jest zaburzona. No i tego żelaza może nam brakować, więc szczególnie też często ze sportem takim wytrzymałościowym wiąże się być może nie do końca zbilansowana dieta, czy wegetariańska, czy wegańska. No i obserwuje się takie niedobory żelaza, czy magazynów żelaza. Także warto, szczególnie uprawiając sporty wytrzymałościowe, taką gospodarkę żelazową sobie ocenić raz na jakiś czas, konkretnie stężenie ferrytyny, czyli tych naszych magazynów żelaza, morfologii krwi, bo na różnym poziomie zaawansowania może być ten niedobór żelaza, no i jeśli jest taka potrzeba, to uzupełniać ten niedobór, suplementować żelazo.
Tak, no właśnie, tutaj ta kwestia też doborowości diety bardzo ważna, ale myślę, że są przypadki właśnie, że przy bardzo intensywnej aktywności fizycznej, gdzie możemy po prostu nie dać rady uzupełnić tego dietą i wtedy ta suplementacja pewnie też bardzo, bardzo ważna. Natomiast też według mojej wiedzy samemu dobieranie tej suplementacji i jakby branie jej przez długi czas żelaza jest, może być ryzykowne, prawda? Więc tutaj, żeby ta suplementacja była pod kontrolą prowadzona żelazem.
Większość suplementacji tak, powinna być pod kontrolą, tak jak i diety specjalistów. Nie powinniśmy tego tak lekką ręką. No ja wczoraj miałem też pacjenta, który suplementował witaminę D i miał już krytyczne wartości za wysokie tej witaminy D, bo po prostu brał zbyt duże dawki, zbyt długo, wykonał sobie badanie i okazało się, że tam te normy wszelkie są przekroczone już z 3 wykrzyknikami. Więc dobrze jest tak, skonsultować się z kimś, kto jest w stanie, z dietetykiem, który jest w stanie to nam poradzić, w jaki sposób suplementować, jakie stosować substancje, jak długo, jakie badania kontrolne wykonać i tak dalej.
Tak, zwłaszcza, że różne formy żelaza w suplementach, tak już tylko dopowiem, mogą powodować różne objawy, czy ze strony żołądka zdarza się, czy problemy z wypróżnieniami, więc tutaj zdecydowanie warto, nie warto na własną rękę, a zbyt dużo żelaza też przecież działa niekorzystnie na nasze zdrowie w takiej dostarczanej w suplementacji, więc to zawsze pod kontrolą. Dobrze, a w takim razie mam pytanie, jaka jest rola regeneracji tutaj w zdrowym podejściu do aktywności fizycznej?
No, jedna z kluczowych, bo możemy naprawdę nasz organizm czasami zamęczyć zbyt intensywną, zbyt częstą aktywnością fizyczną. To jest ta druga strona medalu. Mamy osoby nieaktywne, które nic nie robią, ale z drugiej strony mamy coraz większą grupę osób, które w tych swoich treningach już tak się zapędzają, że nie ma czasu wręcz na tą regenerację. Szczególnie jeśli do tego dochodzi praca, życie domowe i cierpi na tym sen. Nasz organizm prędzej czy później upomni się o swoje, czy to w formie kontuzji, czy częstszych infekcji, albo jakichś nawet problemów kardiologicznych, no więc powinniśmy pamiętać o tej regeneracji. Generalnie mówi się, że przynajmniej jeden dzień w tygodniu powinien być bez aktywności fizycznej albo z taką lekką aktywnością fizyczną, jeśli codziennie intensywnie trenujemy. Powinniśmy mieć jakiś okres w roku tak zwanego roztrenowania, 2-3 tygodniowy, kiedy nie to, że w ogóle nie uprawiamy sportu, ale bardziej na zasadzie rekreacyjnej i to często takie najlepiej sporty, których na co dzień nie trenujemy, tak żeby ten organizm miał nasz szansę właśnie na regenerację. Im jesteśmy starsi, tym też więcej czasu potrzebujemy na regenerację. Znacznie szybciej regenerują się osoby młode, a ta regeneracja wymaga więcej czasu już u osób starszych, więc być może wtedy już nie 5 treningów, jeśli to mają być intensywne treningi, czy 3 w tygodniu, a 2. No musimy modyfikować te nasze plany treningowe w stosunku do tego, jak się czujemy, jak odczuwamy ten nasz stan regeneracji. Jest wiele takich pośrednich parametrów, które mogą nam w tym pomóc. Niestety nie ma żadnego jednego idealnego, więc musimy patrzeć tak holistycznie na całokształt naszego samopoczucia, naszych parametrów poszczególnych. I na tej podstawie wyciągać wnioski, czy przypadkiem nie przetrenowujemy się.
No bo to też jest chyba ważne, że nawet w kontekście progresu treningowego jako takiego bardzo ważna jest ta regeneracja. Czasem odpuszczenie jednego treningu da więcej dla całokształtu progresu niż dołożenie treningu w momencie, kiedy już jesteśmy przemęczeni. I tak tutaj myślę, że o ile sportowcy zawodowi są często pod kontrolą jednak trenera, fizjoterapeuty i tak dalej i mają zaplanowany ten okres regeneracji, no tak tutaj tak zwani ci ambitni amatorzy często nie mają tej kontroli i właśnie łatwo jest się zapędzić w drugą stronę, dlatego należy pamiętać o regeneracji, przede wszystkim o tym śnie, ale i o momentach po prostu odpuszczenia tego treningu, kiedy czujemy, że naprawdę już wystarczy, przynajmniej na jakiś czas, prawda?
Dokładnie.
Jeszcze na koniec zapytam o takie tematy. Wspomniałam jakiś czas temu na kanale o tak zwanym zjawisku hormezy, czyli o sytuacji, kiedy czynniki stresowe wprowadzone w nasz styl życia krótkookresowo mogą zadziałać na organizm pobudzająco i to tak jak między innymi dotyczy to aktywności fizycznej w formie chociażby interwałowej, tak jak dotyczy to krótkookresowych postów, tak dotyczy to sauny i morsowania, czyli narażenia się na zimną temperaturę i na dużą, wysoką, ciepłą temperaturę. Jak pan z perspektywy kardiologicznej podchodzi do tematu saunowania i morsowania, ekspozycji na zimno?
Miałem okazję rzeczywiście w ostatnich latach kilka razy się na ten temat wypowiadać i też tą literaturę na bieżąco z tego tytułu śledziłem. No, na wstępie trzeba powiedzieć, że nie ma żadnych takich dużych, wiarygodnych badań, które by pokazywały, że saunowanie czy morsowanie wpływa na przedłużenie życia, na jakieś twarde punkty końcowe. Na pewno, i to jest zgłaszane przez większość osób, ciężko co prawda obiektywnie do oceny, ale subiektywnie lepsze samopoczucie, lepsze takie wrażenie relaksacji, no ale nie jest na pewno to sposób na zastąpienie aktywności fizycznej, czyli no, też no, zdrowy rozsądek może się zastanowić, że no, trudno oczekiwać od posiedzenia przez kilkanaście minut w gorącej atmosferze albo wejścia na kilka minut do zimnej wody, takich efektów jak z godzinnego czy półgodzinnego treningu. To może być dobre uzupełnienie aktywności fizycznej pomiędzy, czy w te dni właśnie regeneracji, czy po treningach, żeby zrelaksować nasze mięśnie, troszeczkę nas odprężyć, ale no nie może zastąpić aktywności fizycznej, bo nie daje takich korzyści jak regularna aktywność fizyczna. No ale oczywiście, jeśli ktoś to lubi, no to jak najbardziej nie ma jakichś przeciwwskazań, nie ma problemu.
Ja bym tylko właśnie tutaj chciała jeszcze podpytać o kwestię, jakby to, bo to są też stresory dla organizmu, prawda? I w momencie, kiedy mamy osobę, a takie sytuacje się z tego co wiem zdarzały, która nie trenuje aktywnie powiedzmy od wielu lat, prowadzi siedzący tryb życia, no to ten układ krążenia jest trochę w inny sposób, mniej, nie wiem, wydolnościowa ta osoba jest słabsza, prawda? I jeżeli taka osoba nagle stwierdzi, że ona wchodzi, jeszcze wskakuje czasem do tego przerębla, gdzie jest bardzo zimna woda i jest, no myślę, że nagła reakcja organizmu w kontekście układu krążenia również. Tak samo, nie wiem, czy to się ma przełożenie również do saunowania, bo to jest chyba lżej, że tak powiem, zaczynamy, ale, no ale w sytuacji, kiedy morsujemy, jednak to jest obciążenie dla układu krążenia między innymi. To też często się radzi, że jeżeli ktoś morsuje, no to w inny dzień, żeby robić trening, żeby nie łączyć tego razem, bo to jest zbyt duże obciążenie dla organizmu. I tutaj chciałabym podkreślić i też podpytać, jak to z Pana strony wygląda, że przygotowując się do takich aktywności jak sauna, czy właśnie ekspozycja na zimno, też chyba powinniśmy w jakiś sposób rozkręcić ten nasz organizm, niż nagle, jak mówię, po latach nic nie robienia, wskoczenie do zimnego, lodowatego przerębla. No myślę, że to może być naprawdę wyzwaniem dla naszego organizmu i niejednokrotnie skończyć się źle, chociaż nawet chyba takie sytuacje były w Polsce.
Tak, no jest to duży szok dla organizmu, taka gwałtowna, nagła zmiana temperatury, czy to w górę, czy w dół. Im większa różnica, tym ten szok jest większy, no bo dochodzi do zmian krążenia w naszym organizmie. Taki najprostszy mechanizm to polega na tym, że wskakując do zimnej wody, nasz organizm no, ma za zadanie chronić nas przed urazem takim z niskiej temperatury. W związku z tym krew i też utratą temperatury, krew gwałtownie odpływa ze skóry, do tego dochodzi reakcja taka autonomiczna i u osób, które mają jakieś predyspozycje, no jest to duży wstrząs, to jest taki szok termiczny. W drugą stronę działa to podobnie z kolei, żeby oddawać ciepło, rozszerzają nam się naczynia, krew napływa do skóry i to są czasami no, bardzo duże zmiany, mierzone w litrach przepływu minutowego, który no, może potencjalnie być groźny. Więc powinniśmy zaczynać tak samo jak z aktywnością fizyczną, małymi krokami. O morsowaniu czy o wchodzeniu do niskiej temperatury mówimy już z definicji przy temperaturach wody poniżej 14-15 stopni. Mhm. I być może na próbę powinniśmy zacząć od tego typu temperatury, a nie od lodowatej wody, tak, do której wskakujemy w sezonie zimowym do przerębla, gdzie ta woda już ma temperaturę około tam 1 stopnia czy 2. Czyli być może krótszy okres, wolniej wchodzić, a nie wskakiwać do tej wody. Podobnie z sauną, też mają one różne temperatury, możemy w niej siedzieć na niższej półce albo na tej górnej i też 5-10 minut, a możemy i 15. No więc no wszystko powinniśmy dopasować do naszego stanu przygotowania. No i też jeśli nie wiemy, no to za pierwszym razem lepiej ostrożniej niż zbyt gwałtownie zacząć.
No i pewnie też dobrze by było też ten organizm trochę rozkręcić, właśnie chociażby powrotem do tej aktywności, prawda, do tych spacerów najpierw, żeby ten układ krążenia rozkręcić, zanim zaczniemy się brać właśnie za takie aktywności tego typu. No dobrze, ja myślę, że tylko na koniec zerknąć na pytania, tam kilka dostałam, ale z tego co kojarzę, jeżeli chodzi o kwestię aktywności fizycznej, powrotu do aktywności fizycznej po przejściu COVID-19, takich pytań troszkę dostałam, natomiast my na ten temat mamy cały odcinek wspólnie. nagrane, tak. Dlatego tak, ja podlinkuję oczywiście w opisie tego filmu i zachęcam Was, drodzy widzowie, żeby zajrzeć do tego odcinka, bo to jest cały poświęcony odcinek temu. I już tutaj zerknę jeszcze, czy któreś z pytań być może, czy na któreś jeszcze nie odpowiedzieliśmy, ale wydaje mi się, że na większość odpowiedzieliśmy. Jaki typ aktywności nasze serce lubi najbardziej? Czy jesteśmy w stanie na to na temat odpowiedzieć, czy po prostu każdą, tak jak Pan wspomniał gdzieś tam w międzyczasie?
Każdą, a tak naprawdę dla zdrowia, nie tylko dla serca, jest jeszcze lepsze przeplatanie trochę tych aktywności. O tym może rzeczywiście nie mówiłem. Dobrze, żeby to nie był jeden schemat ruchu, czyli dobrze jest przeplatać te aktywności. Dwa dni jednej, dwa dni drugiej, w tygodniu dwie, trzy rzeczy trenować, żeby różne grupy mięśni mogły być zaangażowane, różne formy aktywności. Zresztą w zaleceniach też jest tak, że te treningi tlenowe, takie wytrzymałościowe, powinniśmy uzupełnić najlepiej przynajmniej dwa razy w tygodniu jakimiś ćwiczeniami siłowymi, żeby wzmocnić mięśnie. Do tego powinny dojść raz w tygodniu ćwiczenia takie koordynacyjne, rozciągające, stabilizujące równowagę, więc raczej przeplatanie różnych aktywności niż wybranie jakiejś jednej, bo nie ma jednej idealnej formy aktywności. Wszystkie są dobre, ale jakiejś najlepszej nie ma. Wszystkie przynoszą korzyści.
Trening z obciążeniem, z tego co wiem, też jest dobrą profilaktyką osteoporozy, prawda? Tutaj też dobrze działa na kości, więc...
Tak, no i jeśli chodzi o takie ćwiczenia siłowe, to one w zasadzie im jesteśmy starsi, tym lepiej, bo one wzmacniają nam mięśnie, wzmacniają kości, zapobiegają temu, co w wieku już takim starszym podeszłym jest typowe, czyli właśnie osteoporozie, upadkom, zaburzeniem równowagi, złamaniom takim w związku z tym różnego rodzaju patologicznym. To większa siła mięśniowa, lepsza koordynacja zapobiega nam temu.
Tutaj pytanie właśnie a propos treningu siłowego było. Zalecenia dotyczące treningów cardio, czyli myślę, że chodzi tutaj pewnie przede wszystkim o bieganie, bo to chyba jest pytanie takie stricte kulturystyczne w skali tygodnia dla osoby trenującej sporty siłowe. Myślę, że tutaj możemy tutaj potraktować to pytanie tak, że jeżeli ktoś trenuje regularnie, siłowo, tak budując masę mięśniową i chce dorzucać sobie do tego treningi takie wytrzymałościowe, czy może być tego za dużo z perspektywy zdrowia układu krążenia?
Też przy tego typu treningach no to ciężko jest tak naprawdę tak łatwo przedawkować tą aktywność fizyczną. Jak dodamy jeden czy dwa treningi wytrzymałościowe, to się nic nie stanie. Możemy, tą skalę mamy dosyć szeroką tolerancji na aktywność fizyczną. Przecież są osoby, które trenują po kilkanaście godzin i z dobrym efektem, bez żadnych konsekwencji, czyli wielokrotnie więcej niż te minimalne zalecenia, 2,5 godziny tygodniowo, to jest 5-6 razy więcej. Także no tutaj, jeśli jest wszystko w porządku, nie mamy żadnych problemów, to jak najbardziej.
To po prostu chyba pamiętać o dobrej regeneracji, prawda? Też tutaj w tym kontekście. No dobrze, i ostatnie pytanie. Na ile cardio może pozwolić sobie 70-latek z wysoko zaawansowaną miażdżycą? Oczywiście wiadomo, nie mamy dokładnych danych, ale na tyle, ile mamy, czy jesteśmy w stanie coś tak oszacować chociaż?
No to zawsze jest takie pole już wymagające dodatkowego indywidualnego podejścia tak naprawdę. Tutaj ciężko jest jednoznacznie to odpowiedzieć. Zaawansowana miażdżyca to kojarzy mi się z miażdżycą w wielu różnych miejscach i w tętnicach szyjnych, i w kończynach dolnych, i w tętnicach wieńcowych. No i tutaj przede wszystkim trzeba wykluczyć jakieś niedokrwienie, zaburzenia rytmu, dolegliwości i dopasować tą aktywność do stanu zaawansowania tej miażdżycy tak naprawdę. Na pewno lekkie aktywności do takich umiarkowanych w większości osób są możliwe. Natomiast jeśli ktoś planuje ćwiczyć bardziej intensywnie, no to trzeba na pewno wykluczyć obecność czynników ryzyka, właśnie niedokrwienie, jakichś ciężkich zwężeń, niewydolności serca, zaburzeń rytmu, przy pomocy kilku metod i dopiero wtedy ewentualnie pozwolić na taką większą aktywność albo nie. Nie ma tutaj jednego podejścia, ono powinno być indywidualnie dostosowane do danej sytuacji klinicznej.
No, zwłaszcza, że pewnie nawet spacer może być lekki, a może być ktoś sobie źle zrozumie i pójdzie na spacer po górach, prawda, na kilkugodzinny. I to już
idąc bardzo szybko, tak.
No właśnie, więc zawsze w takich sytuacjach to jest kwestia indywidualna i ciężko to rozpatrywać. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, bardzo dużo przydatnych informacji. Mam nadzieję, że chociaż kilka osób przekonaliśmy, że warto teraz wstać i iść na spacer, a może ktoś nas słucha na spacerze, na słuchawkach, więc tym bardziej byłoby miło. Ja jeszcze raz zachęcam do Was, drodzy widzowie, żebyście zerknęli na tę kampanię, zacznij ćwiczyć i przekazali, gdzie tylko się da. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Dziękuję.